imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, to, że między nami jesteś, to nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale chcemy Cię prosić, żebyś dał nam Twojego Ducha, żebyśmy potrafili tej Twojej obecności doznać. Żebyśmy ją potrafili zobaczyć, usłyszeć i doświadczyć. Ojcze, proszę Cię o Twojego Świętego Ducha, żeby On pokonał w nas to wszystko, co stoi na przeszkodzie naszemu byciu z Tobą. Co sprawia, że nie możemy z Tobą wejść w taką relację, o jakiej Ty marzysz, dla której nas stworzyłeś. Że ciągle jesteśmy zbyt daleko. Że Ty się ciągle przybliżasz, a my uciekamy. Dlatego prosimy Cię o Twojego Świętego Ducha, żeby On w nas był, żeby przełamywał to wszystko, co stoi na przeszkodzie i żeby nas do Ciebie przyciągnął. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Rozumiem, że nie da się więcej pootwierać. Tak po pół godziny będziemy wybijać. O, super. Jak będzie mniej więcej za 15:05, to proszę, żeby ktoś machał, że mam przestać grać, dobra? Żebyśmy wtedy, bo ja nie kontroluję siebie wtedy. Doznania, tak mówienie. Bardzo cieszę, że możemy się spotkać na Dominikańskiej Szkole Wiary, aczkolwiek myślę, że doskonale wiecie, że z żadną szkołą to nie będzie miało nic wspólnego. A tym bardziej nie będzie to żaden wykład albo najlepiej, albo szkoła. Jak mawiał mój magister w nowicjacie, pewnie niektórym z Was znany ojciec Aleksander Koza, który tutaj był magistrem, Adam, z Ciebie taki wykładowca jak z koziej dupy patefon. Tak mawia magister, tak uczył nowicjusz dominikański. Dlatego to nie będzie wykład. Chciałbym z Wami zrobić jedną rzecz, którą umiem robić. W sensie chciałbym z Wami Pismo Święte poczytać. I trochę Wam o nim opowiedzieć. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie jakiś ten temat o Bogu w relacjach. Najprawdopodobniej pewnie byłoby najlepiej, żeby stanął tutaj przed Wami ktoś, kto się doskonale zna na świętym Tomaszu z Akwinu. Dlatego, że święty Tomasz z Akwinu myśli, że istotą Boga w ogóle jest relacja, że Bóg to jest relacja. Ja czytałem to na studiach, ale ja z tego nic nie rozumiem. Więc nie będę się w ogóle próbował jakby pokusić na to, żeby Wam to opowiedzieć. Natomiast chciałbym Wam jakby zrobić takie dwie mini konferencje. Pierwsza część, potem będzie przerwa i druga część. Pierwsza część, chciałbym Wam opowiedzieć o dosyć dziwnym Bogu. O Bogu, którego znam z Biblii. Chciałbym z Wami przejechać przez kilka fragmentów, które myślę często budzą w nas pewien sprzeciw, bo trochę nie wiemy z niektórymi z nich co zrobić, a które pokazują, kim On jest. A to jest ważne dlatego, że żeby pogadać w ogóle o Bogu w relacji, to musimy stanąć przed kimś. Jak się doskonale orientujecie, żeby zbudować relację z kimś, to trzeba zbudować relację z kimś innym. To się nie da się zbudować relacji ze sobą. Znaczy, no można próbować, nie? Ale to jest strasznie nudne. Jak człowiek próbuje sam ze sobą wejść w jakąś relację. No można się sobie poprzyglądać, można sobie nagrać siebie na kasetę i się słuchać, nie? I nadgadać z tym, co się słucha. Ale każdy wie, że to jest bez sensu w ogóle. Więc myślę, że kiedy mamy w jakikolwiek sposób podejść do tematu Boga, który wchodzi w relację, to musimy zobaczyć po prostu, z kim wchodzimy w relację. To będzie pierwsza część naszego spotkania, potem będzie chwilę przerwy, a potem w drugiej części chciałbym Wam pokazać bardzo specyficzną relację Boga z jednym człowiekiem. W sensie to, jak ta relacja się dokonała od początku do końca jego życia. Bo to myślę też pokazuje w doskonały sposób to, o co chodzi w pewnej relacji z Bogiem. To nieważne w ogóle tak tylko tytułem wstępu, żebyście więcej wiedzieli, o co to chodzi. Musimy mniej więcej skończyć koło godziny 18:00, czyli będzie krócej pewnie niż zazwyczaj szkoła wiary trwa, dlatego że niestety mam jeszcze dzisiaj jedną konferencję na Politechnice, więc trzeba się stąd ewakuować. Dlatego będzie tam jeszcze jakaś okazja pytań, nie daj Boże, ale ona będzie krótka. Do rzeczy. W zasadzie wchodzeniem w relację z Bogiem to jest w ogóle doskonała rzecz, dlatego że On rzeczywiście jest najlepszym innym, z którym można wejść w relację. Chciałem zacząć od takiego tekstu, który doskonale znacie, ale który myślę mało nas buduje w naszej wierze, bo nam się bardzo osłuchał. Kojarzycie na pewno, jak jesteście na każdej mszy świętej, to jest taki moment, kiedy śpiewamy święty, 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 nie? Taka wstawka, która każdy ją doskonale kojarzy, większość z nas ją traktuje tak, no, przeleciało, bo w tym miejscu to ma być na mszy, trochę to nic nie znaczy. To jest oczywiście z księgi proroka Izajasza. Jak sobie tego ktoś poszuka, to znajdzie, tam jest taki moment, kiedy serafiny są pokazane w takiej wizji prorockiej, gdzie wokół Pana Boga serafiny tam latają, mają po 6 skrzydeł i drą się. Święty, święty, święty. I to żeśmy jakby potem sobie przekopiowali do Eucharystii. To ma dla nas znaczyć taki moment, że w Eucharystii wtedy w tym momencie, bo to jest, jak zauważyliście, pewnie tuż przed konsekracją, to się dzieje już tam, gdzie się dzieją najważniejsze rzeczy na mszy świętej, to nas jakby wprowadza do nieba. Że jak Kościół śpiewa to święty, święty, święty na mszy, to nam przypomina uwaga, 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 bo właśnie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie jest Bóg i robimy to samo, co robią aniołowie. Znaczy próbujemy się jakby podpiąć pod liturgię niebiańską. Stąd się to pojawiło w Eucharystii. Ale to, co jest strasznie ciekawe tam, to jak się poczyta ten tekst Izajasza po hebrajsku, to tam, gdzie jest napisane święty, 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 to tam jest hebrajskie słowo, które oznacza oczywiście święty w pewnym sensie, ale jego główne znaczenie to jest inny. Aniołowie tam stoją przed Bogiem i krzyczą inny, inny, inny. I my, gdybyśmy chcieli być bardzo wierni jakby temu tekstowi Izajasza, to powinno być inny, inny, inny. Nie tak powiem na mszy, nie? A nie święty. Ja myślę, że to jest ważne, żeby to zauważyć. Dlatego, że nam słowo święty się straszliwie już osłuchało, nie? Jak słyszymy święty, to każdy ma jakieś takie bliżej niesprecyzowane, pobożno-modlitewne odniesienie, nie wiadomo do czego. Nie? No, co znaczy, że Bóg jest święty, no? No, taki jest, no tak, no święty jest, nie? Warto sobie w tym momencie pomyśleć, jak będzie na mszy, że tam nie jest święty. Znaczy jest, nie? Tylko, że jest inny. Dlatego to jest święte, tak tłumaczone, dlatego, że dla Żyda to, co było święte, było oddzielone od rzeczywistości ziemskiej. Czyli było inne niż ta rzeczywistość. Dlatego to jest święte u nich. Święte jest to, co jest oddzielone. Czyli to, co jest inne. Co jest bardzo ciekawe, to to, że to śpiewają aniołowie. Aniołowie mają względem Pana Boga taką relację, taki dostęp, w której nie ma żadnej przeszkody. No jest tak jak u nas. My go nie widzimy, nie słyszymy, mamy grzechy i tak dalej. No to przeszło. A anioł jest z Bogiem w absolutnie jakby przeźroczystej relacji. Nie ma nic na przeszkodzie. A co anioł mówi? Anioł stoi przed Bogiem i mówi: ja rozumiem. W sensie on jest jakiś inny. W sensie już go, wydawało mi się, że wiem, kto to jest, ale nie wiem. On jest jakiś inny. Potem popatrzył, coś zrozumiał i mówi: no nie, no znowu jest inny. Znaczy ten tekst o tym. To jest absolutnie genialny tekst Izajasza, który mówi, że nawet ten, kto ma jakby całkowity dostęp do Boga, kto go naprawdę widzi, kto nie ma żadnej przeszkody w postaci grzechu, zła, fałszu, czegokolwiek, tylko wszystko jest dobrze, to on i tak nie wie, z kim ma do czynienia. W sensie niby wie, ale po chwili się orientuje, no nie wiem. To jest genialna intuicja Izajasza. Znaczy, czemu od tego wychodzę? Dlatego, że większość z nas, jak myśli o Bogu, z którym mielibyśmy wejść w pewną relację, to większość z nas bardzo oczekuje, tak myślę przynajmniej, ja przynajmniej oczekuję, że my go, no wiadomo, że przy jakimś tam wysiłku i trochę byśmy się powinni napracować, ale go tak, no chwycimy go, nie? Jakby wiemy, z kim w relację wchodzimy, nie? Naprawdę wiecie? Jeżeli ktoś się tu modli, to znaczy tak naprawdę, nie chodzi mi o to, że tam jakąś tam litanikę sobie w maju odśpiewa, nie? Nie mam nic do litanii w ogóle w maju. Ale jeżeli ktoś naprawdę próbuje Boga szukać, próbuje się modlić, to myślę, że każdy, kto robi to na serio, to strasznie szybko dojdzie do takiego wniosku, że w ogóle nie ma bladego pojęcia, kto to jest ten ktoś. Jakbyście mieli sobie wyobrazić, że Bóg do was mówi na przykład, to jakie mielibyście wyobrażenia zazwyczaj? Jak sobie myślę, jakby Bóg miał do mnie przemówić? Bóg do mnie nie mówi, znaczy nie słyszę żadnych głosów. Jak ktoś słyszy głosy, w ogóle niech idzie do lekarza, ale... Jeżeli sobie wyobrażam, jak Bóg miał, jak ja sobie wyobrażam, jak to powinno być, że mam jakieś objawienie, tak nie wiem, siostra Faustyna miała, nie? I tam mówią do mnie. Ja sobie wyobrażam, że to jest trochę taki, taki głos takiej wielkiej hali, nie? W sensie, że no, on jest taki duży jest, nie? Taki w sensie, no, bo Bóg jest, no. Więc to jest taki, taki wielkiej blaszanej hali, świat jest taki, uuu, nie, taki mówi. pewnie kobiety, które mają jakąś taką bardziej romantyczną wrażliwość, to są wyłożone jakieś takie, takie miłosne szepty, nie? Jeżeli jakoś na przykład trzeba zakonna jest jakieś takie ulubieńcze relacji z panem życiem, no to pewnie sobie tam wyobrażasz, że to taki oblubieniec, nie? Który tam na łóżko tam moja oblubienica, nie? I to wszystko dobrze. Tylko, że według Izajasza to po chwili tak się powinien zorientować, że on jest jakiś inny. I chciałbym wam pokazać trzy miejsca w Piśmie Świętym teraz, które mnie jakby bardzo naprowadzają na to, że jakby nie wolno nam się przyzwyczaić do pewnego naszego obrazu, do jakiegoś takiego fajnego pomysłu na to, kim on jest, który nawet może jest prawdziwy, ale jest za mały. Pierwszy będzie taki, że go wszyscy tak dosyć łatwo łykniecie, bo to jest taki obraz bardzo sympatyczny. I większość z was go zna prawdopodobnie w tym, ale chciałbym do tej podać, żeby go posunąć trochę jeszcze parę kroków dalej. A dwa następne będą takie, których nie lubicie. A jeden będzie w ogóle taki, który po prostu nie cierpicie. Ale to jest... Halo? Halo, halo? Halo? Albo Pan Bóg stwierdził, że gadam głupoty.
Czyli zastępczy mikrofon.
Na razie może będę gadał tak, a potem dojdzie mikrofon, dobrze? Pierwszy obraz to jest obraz, który doskonale znacie, który też już o nim bardzo wiele razy mówiłem, ale to jest coś, co mnie nieustannie napędza. Jakby to jest jeden dla mnie z kluczowych obrazów tego, kim jest Pan Bóg i myślę, że on jest strasznie nam wszystkim potrzebny. To jest obraz z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Bardzo wam polecam, żebyście, jak się modlicie, to żebyście do tego obrazu wracali w kółko. Jak próbujecie o Panu Bogu myśleć, bo próbujecie Go sobie ustawić, często jak się człowiek uczy modlić i tam wchodzi z Bogiem w jakąś relację, no to się mówi stań przed Bogiem, nie? Często tak mówią, że na początku stań w obecności Bożej. No fajnie, tylko że w jakiej tej obecności stanąć? Zacznijcie, to jest w ogóle najlepsza rzecz, od stanięcia w obecności Bożej z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Tam jest genialny sposób bycia Boga z człowiekiem i to jest taki, który w ogóle lubimy. Kojarzycie to, nie? Tam jest opisane całe stworzenie świata. Ziemia, niebo, trawa, zwierzęta, te wszystkie rzeczy. I tam sobie warto zwrócić uwagę na to, co Bóg robi codziennie wieczorem, nie? Codziennie wieczorem, jak sobie tam coś zrobi, no to sobie patrzą, to zrobi, mówi, dobre, nie? Zrobił tam niebo, ziemię, ukształtował góry, coś tam wieczorem siadł, patrzył, no może być, nie? Dobre. Mówi dobre. Tam jest po hebrajsku troszkę inaczej. Po hebrajsku jest troszkę inaczej, bo tam jest takie słowo tot hebrajskie, które bardziej znaczy piękne niż dobre. Znaczy Bogu się podoba. On nawet nie tyle mówi dobre w takim sensie, że to jest dobre, tak moralnie dobre, tylko on mówi, no ładne mi wyszło, nie? Zrobił tatry, ładne. Nie? I dobre. Zrobił tam kangura, nie? Dobry kangur. Nikt takiego kangura jeszcze nie zrobił, ja zrobiłem. To jest w ogóle prawda, bo kangura jeszcze nie było, nie? Nie, ale to słuchajcie, to jest, bo to się może wydać trochę śmieszne, ale jakby naprawdę jakby Biblia opisuje to w ten sposób, żeby nie pokazać jakby chronologię wydarzeń, nie? Wiecie doskonale, myślę, że ten pierwszy rozdział to nie jest opis faktograficzny tego, jak to było, tylko to ma pokazać w pewien sposób właśnie relacji Boga do tego, co stworzył. Czyli tam głównie chodzi o to, żeby się przypatrywać Bogu. Jakby to, jaki jest Bóg, kiedy coś się tam robi. I Bóg codziennie wieczorem, jak widzi, co zrobił, jest strasznie zadowolony. Mówi dobre, no po prostu bardzo dobre. Znaczy nie, mówi dobre. Szóstego dnia, jak tworzy Adama i Ewę, to jeden raz mu się, że tak powiem, wyrwało coś innego. Nie mówi już dobre. Nie ma. Jak jest Adam i Ewa, to szóstego dnia Bóg nie mówi dobre. Tylko jak zobaczył Adama i Ewę, to mówi bardzo dobre. Jeden raz tylko to powiedział. I co potem zrobił? Napisane jest, że usiadł z wrażenia i cały dzień siedział, nie? No na czym polega siódmy dzień? Dzień odpoczynku. To nie jest tak, że Bóg się zmęczył, nie? No, on się nie męczy, no nie oszukujmy się. To Pan Bóg jest. On nie znaczy być takiego jak zmęczenie. Tylko Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, to postanowił cały dzień spędzić na tym, żeby patrzeć na Adama i Ewę i żeby mówić bardzo dobre. Znacie takie coś ze swojego życia? Że jak stajecie w Bożej obecności, że jak próbujecie sobie pomyśleć, nie wiem, jesteście w kościele albo się modlicie gdziekolwiek, że przed wami siedzi Bóg na kanapie, bo on siedzi, po prostu z wrażenia aż usiadł. I mówi, kurczę. Mówi, no czegoś takiego też nie widziałem. No na tym polega ten fragment. Bóg tam jeszcze mówi jeszcze jedno fajne zdanie. Mówi, że to jest na mój obraz i podobieństwo, nie? Tak mówi. Czyli mówi, ja tak, kurde, ja tak wyglądam. Mówi, skoro to jest mój obraz, ja jestem taki. Tam w ogóle Bóg ma taki moment takiego zaskoczenia, że stworzył Adama i Ewę i mówi, no ja jestem. Spróbujcie kiedyś modlitwę zacząć od stanięcia w takiej obecności. W sensie, spróbujcie sobie to wyobrazić, nawet zwyczajnie obrazowo, w głowie. Siedzi przed wami Bóg. Jakkolwiek sobie tam wyobrażacie. Nie chodzi oczywiście o to, żeby się do tego obrazu przyczepiać, bo on pewnie jest nieprawdziwy. Ale jakkolwiek sobie tam wyobrażacie. I nie może wyjść z podziwu na wasz widok. Spróbujcie od tego zacząć modlitwę. A szczególnie, jeżeli ktoś ma takie coś, że zazwyczaj na modlitwie siada z pretensją do Pana Boga. Bo coś się na przykład źle dzieje, nie? To jest często. Ja zazwyczaj zaczynam od tego, że jest niedobrze, nie? I zaczynam od zdania, gdzie jesteś? Znaczy, dlaczego mi nie pomagasz, nie? To zanim do tego pójdziecie, gdzie jesteś, to zacznijcie od stanięcia w Bożej obecności, tylko właśnie takiej, że Bóg siedzi i mówi, no niewiarygodne. Po prostu, no niesamowite. I sobie to popraktykować przez dłuższy czas. Zobaczcie, co się z wami wtedy stanie. Znaczy, to jest pierwsza prawda, którą Biblia przekazuje. Biblia chce pokazać pierwszy sposób bycia Boga z człowiekiem, czyli pierwszy sposób wchodzenia Boga w relację z człowiekiem, to pokazuje takiego Boga, który siedzi i nie może wyjść z podziwu względem tego, co właśnie stworzył. Jest taki bardzo piękny midrasz żydowski. Midrasze żydowskie są takie opowieści, które komentują Biblię, które nigdy nie weszły do kanonu Biblii, ale Żydzi je traktują prawie jak teksty święte. One im tłumaczą to, co się dzieje w Biblii. Jest taki jeden z najstarszych midraszy, który opisuje to, co się stało, kiedy szatan upadł. Znaczy, w jaki sposób upadł szatan. Napisane tam jest tak, że Bóg, jak stworzył Adama i Ewę, bo nie wiem, czy wiecie, grzech pierworodny był 6 godzin po stworzeniu Adama. Tak podają midrasze, że 6 godzin żyliśmy w raju. Po 6 godzinach już wszystko się poszło paść, nie? Tyle wytrzymaliśmy. I Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, to zaprosił całe stworzenie. Gwiazdy, słońca, księżyce, nieba, galaktyki, aniołów, no wszystko, co istniało, nie? Wszystko, co było. Zaprosił, żeby zobaczyło, co zostało stworzone. Miał podobno wyjść Archanioł Michał i na polecenie Boga powiedział do wszystkiego, co tam się zgromadziło. To jest Adam i Ewa, których stworzył Bóg. Michał ich tam w ogóle nazwał bogami, Adama i Ewę. I mówi, teraz bardzo prosimy, żebyście wszyscy uklęknęli przed tym, co Bóg stworzył, dlatego że Bogu się tak bardzo to podoba. I całe stworzenie miało upaść na kolana poza jednym. Poza tym, który miał na imię Lucyfer, czyli aniołem światłości. To znaczy, że był jednym z najpiękniejszych aniołów. I on stwierdził, nie podoba mi się. Znaczy, nie będę klękał przed tym, jestem ładniejszy. Na tym miał polegać upadek szatana. Jestem ładniejszy. Co to znaczy? Jak macie takie momenty, kiedy sami o sobie na przykład tak myślicie, nie? Nie podoba mi się. To do kogo jesteście podobni? To jest proste zdanie. Znaczy, to jest jedna z podstawowych i pierwszych rzeczy, którą trzeba przyjąć, kiedy spróbujemy z Bogiem wchodzić w jakąkolwiek relację. Apokalipsa mówi, że koniec świata będzie 8 dnia. A to znaczy, że Bóg jest ciągle w 7 dniu. Że Bóg od początku świata siedzi na kanapie i nie może wyjść z podziwu. I uwaga, to już jest po grzechu pierworodnym. To jest ciągle już po tym wszystkim, co się spaprało w tym świecie, nie? Nie tak, że tam tylko siedział przez tą chwilę, kiedy było fajnie. Spróbuj, jak będziesz dzisiaj, jeżeli się będziesz dzisiaj modlił, będziesz chciał wejść z Bogiem w jakąś relację, to zacznij od tego prostego obrazu. Usiądź i pomyśl sobie o Bogu, który właśnie cię stworzył, nie może się nadziwić, że cię ma, który ma ochotę patrzeć na ciebie. Wiecie, co się dzieje po dłuższym czasie, jak się tak człowiek zaczyna modlić? To człowiek przestaje gadać na modlitwie. Dlatego, że jak siedzi przed tobą ktoś, to widzisz w jego oczach po prostu, że jest zachwycony, to aż ci głupio coś powiedzieć. To aż ci tak, no weź, nie? Weź tak nie patrz. Bo to nie ma na co patrzeć, nie? Słuchajcie, ale zróbmy sobie nie poważnie. Słuchajcie, to jest pierwszy obraz. To jest taki umiejętność, który my go łykamy, bo my wszyscy lubimy takiego Boga, nie? Żeby tak było, żeby on taki był fajny. Drugi obraz. Też sympatyczny, ale trochę mniej i trochę inaczej. To jest obraz, który mnie osobiście, jakby w moim życiu, bardzo jest obecny. Jest w Księdze Sędziów taki fragment z takim panem, który ma na imię Gedeon. Bardzo mi się szuka życie. 6, 7 i 8 rozdział Księgi Sędziów. To szczególnie panowie powinni to koniecznie poczytać. Jest tam taka scena z Gedeonem, która się genialnie pokazuje pewien sposób bycia Boga z nami. Na samym początku drogi Gedeona, tylko takim skrótem, nie? To jest taki czas, kiedy naród wybrany jest oczywiście pod jakąś tam okupacją, jedną z 50 w ich historii, że ktoś ich tam atakuje, jacyś Amalekici albo tam inni Jebuzyci, ktokolwiek to był. I pan powołuje człowieka, no żeby wygrał wojnę z wojskami nieprzyjaciół. Tym człowiekiem jest Gedeon. To jest taki młody chłopak. On ma tam prawdopodobnie jakieś 16, może 17 lat. Jest z takiego rodu, gdzie ma tam bodajże chyba 6 braci. Jest najmłodszy. Wszyscy są od niego starsi, wszyscy są na wojnie z tym plemieniem, które tam ich okupuje. I on jedynie jest w domu. I w pierwszej scenie siedzi w tłoczni wina. Tam dosłownie po hebrajsku to jest napisane masarnia. W sensie tak, no, takie miejsce niezbyt przyjemne, nie? I tam w tej tłoczni masarni, zwał jak zwał, młóci takim cepem zboże. Chodzi o to, że ci, którzy ich atakują, przychodzą wtedy, kiedy są zbiory i zabierają no, wszelkie zbiory, które oni mają. Oni nie mają co jeść. Więc Izraelici, żeby jakoś się ratować, zrobili tak, że zanim zboże dojrzało, to tam troszeczkę wcześniej, że tak powiem, robili te zbiory jeszcze takiego niedojrzałego zboża, szybko je młócili i chowali je, żeby im nie zabrali wrogowie. Więc on tam siedzi w takim prawdopodobnie w mocnym poczuciu bezsensu tego, co robi. W takim sensie, że wie, że musi właśnie niedojrzałe zboże, z którego prawdopodobnie będzie absolutnie marny chleb i nic z tego nie będzie. Że wszyscy jego bracia są na wojnie i tam biegają z mieczami i walczą i są mężczyznami, a on tu siedzi z cepem, nie? I wali w ziemię. I przychodzi do niego anioł pański. I mówi do niego takie słowa. Witaj, dzielny wojowniku. I to, słuchajcie, dla mnie osobiście jeden z najgenialniejszych tekstów, jakie Bóg może powiedzieć do człowieka. Tylko, że on tłumaczy dlaczego. Zazwyczaj ten tekst się czyta w ten sposób, no, że to jest taka wiara Boga w człowieka, nie? No siedzi chłopczyna taka jeszcze nic nie umiejąca. Bóg wie, że go doprowadzi za kilka lat ścieżką wojenną do tego, że rzeczywiście on pokona cały ten naród przeciwników, bo rzeczywiście to zrobi. No i to jest taki moment, to jest taki trener motywacyjny, nie? Przychodzi na początku do takiego się niedoświadczonego ucznia i mówi, już w tobie widzę pustodzielnego wojownika. I może tak jest, ale ja w tym tekście czytam coś zupełnie innego, naprawdę. W sensie, jak zobaczyłem ten tekst, to zobaczyłem tam, może dlatego, że do siebie to odczytałem, że tam jest coś innego. W sensie, możliwe, że tam jest też taka mowa motywacyjna. Ale ja mam takie wrażenie, że on tam zwyczajnie z niego leje. W sensie, że to jest takie szyderczo w piaskie. No bo słuchajcie, no siedzi chłopak z cepem, nie? Wkurzony cały. Tam jest, za chwileczkę powie, że jestem najmniejszy w moim rodzie, nie? Czyli nikt go tam nie lubi. Miejscowość, w której mieszkają, nazywa się Prochownia, w takim sensie od prochu. Nie? On mówi, mieszkam po prostu w takiej miejscowości, która jest niczym. Jestem po prostu nikim, nie? Nagle staje anioł pański przed nim i mówi, witaj, dzielny wojowniku. Jestem przekonany, że on tam jest uśmiechnięty, ten anioł. I że on sobie robi z niego żarty po prostu. Że to nie jest tak, że on tam, słuchaj, widzę w tobie już po prostu potencjał. Będziesz po prostu wielkim wodzem. Nie. Wiecie, znacie takiego Boga, który kpi z was? Który się z was śmieje? O, jak to tak, nie? Bardzo nie lubimy ludzi, którzy wyśmiewają nas na przed słabości, nie? Bardzo nie lubimy ludzi, którzy nas nie szanują. Którzy my tam się próbujemy na coś tam zerwać, nie? A oni zamiast nam dodać ducha, to mówią, no jasne, nie? Jesteś wojownik, no. Więc jestem przekonany, że to jest jeden ze sposobów wchodzenia Boga w relacje z ludźmi. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że my w połowie naszego życia żyjemy w fałszach. Żyjemy w wydumanych teoriach na własny temat. I Bóg jedną z rzeczy, którą bardzo chciałby nam zrobić, i dlatego wchodzi z nami w relacje, to próbuje nas doprowadzić do prawdy. A jednym z najlepszych sposobów doprowadzania ludzi do prawdy jest szydera. To jest szydera pełna miłości. To jest jasne. Nie chodzi mi, Panie Boże, o to, że Bóg z niego w takim sensie, że ma go w nosie. Nie? Nie, za chwileczkę go poprowadzi do bycia jednym z największych wodzów w Izraelu. To prawda. Aczkolwiek chłop wygra no, w absurdalny sposób. Dlatego ja jestem przekonany, że tak było na początku. Nie wiem, czy znacie wtedy Gedeona. On wygrał w ten sposób, że miał zgromadzone 30 tysięcy wojska. Bóg go doprowadził do tego, że poprosił go, żeby odesłał całą bandę ludzi, żeby zostało mu 300. Jak zostało mu 300, to kazał tym 300 wziąć garnki, w sensie takie dzbany gliniane i pochodnie. I tyle. I kazał mu wbiec z tymi 300, z tymi garnkami i pochodniami do obozu przeciwnika, gdzie było 20 parę tysięcy wojowników. I mówi, tak wygracie. To jest taka sama kpina, jak i na początku. On nawet miecza nie ma. On się przez całą swoją historię będzie bał potem Gedeonem. Mu się nie dziwię, jak on był powysyłany w taki sposób, nie? I oni wygrali w ten sposób, że wpadli do obozu i potłukli te garnki. I na dzień tych tłuczonych garków cały ten obóz się sam wybił. Poważnie. Jestem przekonany, że cała ta historia jest właśnie o tym, że Bóg staje przy Gedeonie, przy takim młodym chłopaku, który myśli, że będzie Rambo. I on mówi mu, nie będziesz Gedeon. Nie będziesz. To nie znaczy, nie będziesz odnosił zwycięstw. Tylko nie tak, jak sobie to wyobrażasz. On tam mówi zaraz po tym, witaj dzienny wojowniku, takie zdanie do niego, pójdziesz z siłą, jaką masz. To jest dokładnie to. Czyli pójdziesz taki, jaki jesteś, a nie pójdziesz w wyobrażeniu, jaki chcesz być. Jak zaczynacie większość modlitw, kiedy prosicie o coś? Dodaj mi sił, tak? Czegoś nie potrafię zrobić i mówisz, Boże, tu potrzebuję więcej, żebym to potrafił. Potrzebuję więcej odwagi, potrzebuję więcej czego. O co się modlicie? Modlicie się o supermoce. Modlicie się o to, żeby być Batmanem. A co wam Bóg mówi? Pójdziesz z siłą, jaką masz. Czyli mówi, nie potrzebujesz nadzwyczajnego czegoś, czego nie masz i to, jak tego nie będziesz miał, to tego nie zrobisz. Nie, tylko mówię ci, że to, co masz, jest wystarczające. Co jest potrzebne, żebyśmy to zrozumieli? Szydera. Jedną z najważniejszych cech dominikańskich jest szydera. Ja dlatego bardzo lubię ten zakon, naprawdę. To jest wyróżnik charyzmatu dominikańskiego. Jak ludzie czasem słuchają braci, którzy są rozumieją Dominikanów, to oni myślą, że my się nienawidzimy. A my się strasznie kochamy, tak do siebie mówiąc, w taki sposób. My się tego od Boga nauczyliśmy, jestem przekonany. Znaczy, posłuchajcie o tym. Nie, dlatego, że to jest taki obraz Boga, kiedy jestem przekonany, że Bóg próbuje bardzo często wejść z nami w jakąś relację, a wy go odrzucacie, myśląc, że to jest nieprawda, albo to jest jakiś wasz pomysł, że niemożliwe, żeby Bóg tak ze mną był, żeby mnie tak tutaj do parteru ściągał, nie? Bardzo możliwe na przykład, że nieustannie właśnie prosisz o coś, nie? O jakąś siłę i nie w ząb. Nie dostajesz żadnej większej siły. Prawda? Gdy sobie mówisz, no to Bóg ma mnie gdzieś, Bóg się odwrócił, Bóg mi nie chce pomóc, Bóg nie wkracza. A bardzo możliwe, że on przed tobą stoi z lekkim, drżącym uśmiechem i mówi, hopie, masz siły tyle, ile masz, wystarczy. Kobito, to jak kochasz, wystarczy. W sensie dałem ci wystarczającą moc, tylko ty tego nie widzisz. I ty chcesz czegoś nadzwyczajnego, a ja wiem, że to ci jest niepotrzebne. To jest właśnie to. Ty do Boga próbujesz poważny tekst, a on ci muzyczkę, nie? I mówisz, no Boże, no. Przecież to jest poważna sprawa, Boże. Przecież tak samo miał ten młody Gedeon, nie? Mówi, no przecież ja tutaj mam poważne sprawy. Ci moi tu biegają z mieczami bracia, a ja z tym czepem. A Bóg mówi, no, wojownik jesteś. Znacie takiego Boga, który w taką relację z nami wchodzi? Poszukajcie, bo możliwe, że to jest droga kogoś z was. Ja tak tam ciągle. On mi tak mówi nieustannie, bo ja mam bardzo, ja uwielbiam przed filmem o superbohaterach, nie? Jak się pojawia jakiegokolwiek Iron Many, Batmany, jestem pierwszy na premierach, nie? Jestem przekonany, że tak powinno wyglądać moje życie. Znaczy nie wiem, że... Że czemu jestem w zagonie, który ma czarną pelerynę, no? A to mnie ustawnie stoi przy domu, no, już wojownik. O której dzisiaj wstałeś? Byłeś dzisiaj na modlitwach? Ale no, byłem. Znaczy, to jest dokładnie to. Jestem przekonany, że część z was, która ma dosyć wybujałe o sobie myślenie, czyli 90% mniej więcej, to wam jest bardzo potrzebna taka Boża szydera. I możliwe, że relacja, którą musicie wyjść z Bogiem, to musicie to usłyszeć. To jest druga rzecz. Trzecia. I to będzie w ogóle jazda. Jest taki problem w Ewangelii, który myślę, jakby my go w ogóle omijamy szerokim łukiem. To jest Ewangelia tak zwany Jerz. Są Ewangelie Jerze. Czyli gdziekolwiek mnie dotkniesz, to coś boli, nie? W sensie, nie wiadomo, jak się to zabrać. Jedno z takich Ewangelii, na przykład z Ewangelii, jak Pan Jezus podchodzi do figowca który nie przynosi owocu. I zaznaczone jest, Jezus wiedział, że to nie jest pora na figi, nie? I się tak wkurzył, że drzewo uschło. I zadajemy sobie zawsze ludzie pytanie, o co chodzi, nie? Skoro wiedział, że to nie jest czas na figi, to czemu się zdenerwował, że nie ma fig? I co zrobić z tym tekstem, nie? Że tutaj jakiś furiat jest Jezus, no bo... To tak jak w zimę pójść, stanąć przed drzewem i się wkurzyć, że jabłek nie ma. To jest taka scena w Ewangelii. Są takie Ewangelie Jerzy, z którymi trochę nie wiemy, co zrobić. Jest jedna Ewangelia, właśnie już nie jest drzewem, tylko niestety to jest Ewangelia w relacji, która, jestem przekonany, jest omijana przez większość, albo jest po prostu niezauważana, ale jakby, która budzi straszny sprzeciw. Jest taki moment, to jest w 7 rozdziale u Marka. I to jeszcze opisuje Mateusz u siebie, troszeczkę innej wersji. Gdzie Pan Jezus spotyka u Marka, ona jest nazwana Syrofenicjanką, a u Mateusza to jest Kananejka. Pan Jezus jest w okolicach Tyru i Sydonu, czyli jest w pogańskiej krainie, nie jest w Izraelu, tylko jest w pogańskiej krainie. I przychodzi do niego kobieta, poganka, która ma córkę opętaną. Napisane jest, że miała ducha nieczystego. W sensie, to nie chodzi, że była nieczysta w takim sensie seksualnym, nie? Tylko dla niej duch nieczysty, no to jest duch, który nie jest święty. To jest duch nieczysty. Czyli ma po prostu bardzo spętaną jakąś złą mocą, pewnie też chorobą psychiczną córkę. Każda mama, która ma dziecko, to myślę, że wie, co to znaczy mieć dziecko, które jest strasznie chore, nie daj Boże, jest na przykład umierające, jakby co się wtedy dzieje z matką, nie? Myślę, że panie to doskonale wiedzą. Nie to, że panowie nie, ale myślę, że do pani to znacznie bardziej przemawia. I ona przychodzi do Pana Jezusa, prosząc o uzdrowienie. I tam się dzieją po prostu straszne rzeczy. To się Jezus robi straszne rzeczy. Dlatego, że najpierw, kiedy ona podchodzi, ona tam krzyczy z tyłu, napisane jest, nie odezwał się do niej ani słowem. Znacie Jezusa cudownego, ciepłego, który uzdrawia, który przygarnia, który mówi, jak jesteś utrudzony, to chodź do mnie. Przychodzi do niego matka, absolutnie udręczona chorobą swojego dziecka, a Jezus nawet słowem do niej się nie odzywa. Uczniowie przychodzą, to jest taki jeden moment chyba, gdzie uczniowie są lepsi od Pana Jezusa i mówią, ale mistrzu, ona tam krzyczy tam, bo pewnie on po prostu szedł dalej, a ona z tyłu szła za tą grupą, z którą przed Pan Jezus, bo zawsze go otaczały duże tłumy i pewnie się darła w te głosy, żeby pomógł. I wtedy Jezus do swoich uczniów, nie do niej, do swoich uczniów mówi, ale ja nie jestem tutaj do tych ludzi z pogaństwa, ja przyszedłem do narodu wybranego. Idziemy dalej. Czajcie takiego Pana Jezusa? Ale też to jest nic. W końcu ona się pewnie przydarła przez ten tłum, bo napisane jest, że przybiegła do niego i upadła mu przed nogi. W sensie pewnie po prostu zagroziła mu drogę. Widząc, że on jej nie słucha, że on do niej nie mówi, że on na nią nie patrzy, że jak z nią rozmawia, to tylko rozmawia przez uczniów, że nie chce z nią w ogóle żadnego kontaktu. To w końcu upadła przed nogi i mówi, no że chce, bo ma córkę chorą i chciałaby, żeby pomógł. I on wtedy mówi takie zdanie. Ale mówi, nie wolno zabierać dzieciom chleba i rzucać psom. Wiecie, co on mówi do niej? To jest kobieta. Jeżeli mówi do niej per pies, no bo tak mówi. Mówi, nie zabiorę moim i nie rzucę psom, czyli tobie. Pies w wersji żeńskiej, to co to jest? Przepraszam, bo to trzeba to wybrzmieć. To jest suka. Macie takiego Pana Jezusa? Kobieta, matka, z chorym dzieckiem, na kolanach przed Jezusem, a on do niej, nie będę suce rzucał tego, co ze stołu dla dzieci jest. Ho, ho. Wtedy ona jest w ogóle niewiarygodna. Mówi, ale panie, nawet tam szczenięta, w sensie ona, zauważcie, ona mówi, tak, dobra, jestem psem, okej. Okay. Mówi, nawet szczenięta jedzą to, co spadnie ze stołu. I co wtedy mówi Jezus? O kobieto, takiej wiary to jeszcze nie spotkałem. Czyli mówi, kogoś takiego jak ty, to jeszcze nie widziałem. Może ktoś zna Pana Jezusa w takiej relacji ze sobą. Może ktoś ma takie doświadczenie, że staje przed Bogiem, a Bóg nie tyle jest szyderczo ironiczny, ale jest właśnie taki. A się zrobiła niezręczna cisza, nie? Dlaczego to mówię? Dlatego, że na to jest tylko jedna odpowiedź. Stanąć jak anioł i powiedzieć, kurde, ty jesteś jakiś inny. W sensie ja tego nie jarzę, w ogóle kim ty jesteś. Ja w ogóle nie wiem, z kim mam do czynienia. Boże, to jesteś ty? Boże, ty tak możesz tak w taką relację ze mną wejść? Jest pewna odpowiedź na tę scenę, której wam nie dam. Chciałbym, żebyście tego poszukali, żebyście tę Ewangelię poczytali 50 tysięcy razy. Żebyście spróbowali zobaczyć, co Jezus próbuje z nią zrobić. Dlaczego tak się zachowuje. On tam się bardzo pięknie zachowuje. Dlatego, że Jezus się zawsze pięknie zachowuje. On tam robi najlepszą rzecz, którą może zrobić. Myślę, że ta Ewangelia została przekazana właśnie dlatego, żeby budziła taki znak zapytania w tych, którzy będą czytać Ewangelię. To nie jest jedna sama, tak mówię, jest kilka takich Ewangelii Jerzy. Bo przypuszczam, że większość z nas, jak się zapytamy, kto to jest Bóg, no to mamy takie wielkie, ciepłe, sympatyczne, kosmate, że można się wtulić, nie? No to jest Bóg, nie? I to w ogóle prawda. Ale On jest też taki. On jest też taki, że staje przed młodym chłopakiem, którym powinien dodać sił, a mówi, no, wojownik. On jest taki, że przychodzi do żona kobieta i mówi do niej tak, jak mówi. Aż mi to głupio przez usta, żeby mi to przeszło przez usta. A on tak do niej mówi. Co bym chciał, żebyście z tej pierwszej części zapamiętali? Żebyście spróbowali na serio zadać sobie pytanie, czy wchodzicie w relacje, kiedy próbujecie myśleć o swoim byciu z Bogiem, z kimś naprawdę istniejącym, z kimś, kogo mamy chociażby opisanego w Biblii, czy też nieustannie wchodzimy w relacje, że tak powiem, z pewnym wyobrażonym takim, no właśnie takim, to jest najlepsze słowo. Tak jak, no, ja sobie nazywam, że to jest w ogóle wielka panda. Jestem przekonany, że 90% katolików to są wyznawcy wielkiej pandy. To jest moja prywatna teoria. Na czym polega wyznawanie wielkiej pandy? Bóg, którego większość ludzi wierzy, nie wiem czy wy, chociaż jeżeli jesteście normalnym statystycznym katolikiem, to prawdopodobnie tak. Jesteście wyznawcami wielkiej pandy. Proszę się nie obrazić. Wielka panda ma trzy cechy. Jest wielka. Jeśli chodzi o to, że to jest Bóg, nie? Czyli to nie jest taki jakiś tam człowiek, jakiś tam coś tam, tylko takie coś... Uuu, nie? No, Bóg jest jakiś taki nieogarny, taki wielki, no jest, no po prostu, nie? Więc macie doświadczenie, przypuszczam, że z Bogiem stajecie, że się, jak mówimy, siła wyższa mówimy, tak? Czyli to jest ktoś taki po prostu mega potężny, nie? No wielka. Wielka. Panda. No bo panda to jest strasznie sympatyczne i takie miłosierskie zwierzę, nie? Czyli takie, że wiadomo, że Bóg powinien być od tego i tak nam to tłuką. I to jest prawda, że On jest po prostu ciepły, że można się przygarnąć, że On przytuli, pocieszy, otrze łzy i tak dalej. No panda, nie? I ma trzecią cechę. Nie wiem, dlaczego to jest związane z wielką pandą, ale to już nieważne. Trzecia cecha jest taka, że On potrafi rzeczy niemożliwe, nie? I w takim sensie, że jeżeli nie da się czegoś po ludzku zrobić, to trzeba do wielkiej pandy, nie? To znaczy, tak, że uciąć ręce i nogi, że 90% katolików wyznaje Boga, który ma na imię Wielka Panda. W sensie, gdyby poprosić katolika o to, żeby opisał swojego Boga, kim on jest. Takiego, mówię, zaangażowanego katolika, takiego, który tam chodzi do kościoła, coś tam wie, coś tam próbuje rozumieć, modli się i tak dalej. No to jest ktoś wielki, ktoś, o kim mówią, że jest dobry generalnie, no czyli panda miła, sympatyczna, wielka. I kto, jak nie umiem czegoś po ludzku, wtedy się modlę, pomóż, bo nie umiem, nie? Wiecie, na czym polega problem? To jest absolutne bóstwo pogańskie, nie? To jest nikt w ogóle. Wielka panda to jest nikt. Znaczy, za wielką pandę można podstawić kogokolwiek. Wielkiego goryla, wielkiego niedźwiedzia, cokolwiek. To jest nieważne. Chodzi o to, żeby miało te trzy cechy. Natomiast nasz Bóg jest kimś. Na tym polega w ogóle wyjątkowość chrześcijaństwa. Że On jest, jak mówi mądra filozofia, osobą. Że to nie jest siła, to nie jest trójskładnikowa, sympatyczna, wielka, potężna, robiąca rzeczy niemożliwe, ciepła, misiowa ta siła, tylko to jest ktoś. A ktoś jest bardzo określony. Mam dla was propozycję, tak, wiem, lądujemy, tak? Kończąc tą pierwszą część, bo do tego tu dążę. Zawsze jak ktoś przychodzi do mnie z pytaniem, jak się spowiada, bo coś tam, jak się modlić. To uważam, że pierwszy etap modlitwy jest tylko jeden. Weźcie sobie jakąkolwiek Ewangelię, którąkolwiek, na razie Mateusza, ale którąkolwiek. I przeczytajcie ją od dechy do dechy, nic nie pomijając, codziennie taki fragment. Jeden akapit, jedno wydarzenie, jedną mowę, nie rozdział, tylko krócej. I poświęćcie na to codziennie 20 minut. W ten sposób, że przeczytajcie ten fragment, a potem siedźcie przez 15 minut, zadajcie sobie jedno pytanie. Kto to jest? Nie pytanie, co ta Ewangelia znaczy w moim życiu. Do czego Bóg mnie wzywa. Co mi Bóg mówi tą Ewangelią. Ja nie mówię, że to jest w ogóle niesłuszne. Mnie o to nie chodzi. To wymyślili jezuici, wiadomo. No. To jest w ogóle... Nie, bo to jest bardzo sensowna rzecz. Ale jeżeli ktoś chce zacząć się modlić, jeżeli chce zacząć wchodzić z Bogiem w pewną relację, to bardzo was zapraszam. Zacznijcie nie od tego. Tylko zacznijcie od tego. Wiesz, dlaczego? Z jednego z tego powodu. Bo tamto, to w tamtym chodzi o nas. W sensie Bóg jest kimś, kto ma nam wytłumaczyć życie, kto ma nam powiedzieć, co robić, kto nas wzywa do nawrócenia. Ja jestem w centrum. I to w ogóle jest dobre, bo to się w pewnym momencie nawrócenia bardzo przydaje. Żeby posłuchać, co Bóg mówi, nie? Do czego mnie wzywa. Bardzo ważna rzecz. Ale zacznijcie od czegoś innego. Codziennie jeden fragment Ewangelii i słuchajcie przez 20 minut patrzeć na Jezusa tylko w jednym celu. Nie po to, żeby słuchać, aha, On jest taki i taki, czyli ja mam w życiu robić to i to. Nie! Kim On jest? Jak mówi, jak patrzy, jak dotyka, jak jest, kiedy ktoś go wkurza, jak jest, kiedy ktoś go lubi, dla kogo patrzy, na kogo nie patrzy. Czemu na niego nie patrzy? Masz jakąś scenę, gdzie stoi 15 osób. Jezus gada z jedną osobą. Dlaczego nie patrzy na tamtego? Albo jak mówi coś do jakiegoś ucznia, to jak to mówi? Znaczy, bo znamy tam zdanie. Znamy tam pobożne zdanie Pana Jezusa, nie? Sentencję pobożną. Jak to powiedział? Na przykład, uwielbiam taki moment, zawsze sobie lubię siedzieć w kazaniu na górze, tam gdzie Pan Jezus mówi takie, że powiem, ogólnoświatowe mowy, nie? No bo kazanie na górze to taki zbiór takich przepisów, takich ładnych sentencji, złotych zdań, nie? Jeżeli ktoś spojrzy porządliwie na kobietę, to już się z nią dopuścił w swoim sercu cudzołóstwa. No i takie zdania jak czytamy, no to jest taka mowa, nie? No w sensie Pan Jezus powiedział pewną prawdę, którą trzeba zastosować w życiu, nie? Nie patrzeć się na baby porządliwie, nie? A słuchajcie, z tą Ewangelią uczymy się inaczej. Gdzie to się dzieje? W kazaniu na górze, tak? Czyli Jezus siedzi na górze, przed Nim 2000 ludzi. I słuchajcie, każde zdanie, które Jezus tam powiedział, potraktować jako reakcję na to, co zobaczył. Siedzi jakieś małżeństwo tam, w tym tłumie. Może tutaj siedzi jakieś małżeństwo. Jezus zaczyna tak. Mojżesz wam powiedział, bo od tego się zaczyna ten fragment. Mojżesz wam powiedział, że można dać swojej żonie list rozwodowy, wtedy można ją zostawić. A ja wam mówię, że na początku tak nie było. Nie potraktujcie tego jako ogólnonarodowej mowy Jezusa o małżeństwie. Tylko zobaczcie, dwójkę widzi tam siedzi. Jezus widzi męża i żonę. I widzi, że ten mąż ma w oczach tylko jedno. Jutro jej da list rozwodowy. No tak. Zwróćcie zobaczyć, że Jezus nie mówił rzeczy ogólnorozwojowych, tylko Jezus zawsze spotykał się z człowiekiem. Zawsze. Kazanie na górze też jest spotkaniem z konkretnymi ludźmi. Kiedy Jezus mówi błogosławieni ubodzy, to znaczy, że zobaczył tam ubogiego i chciał mu coś powiedzieć, a nie mówił generalnie do ludzkości. Jeżeli mówi, że jakiś mąż chce dać list rozwodowy swojej żonie, to znaczy, że zobaczył parę, gdzie mąż siedział bokiem do swojej żony. Jezus widział, że ten mąż już ją w sercu i w głowie zostawił. I mówił mu temu gościowi, może patrząc na niego. A ja ci mówię, nie. A potem zobaczył, że ten mąż to siedzi, to patrzy na koleżankę w drugim rzędzie. I to dlatego chce tę żonę zostawić. I powiedział mu, wiesz, bo jak ktoś spojrzy porządliwie na inną kobietę, to już się dopuści cudzołóstwa. Spróbujcie każdy tekst potraktować tak, jakbyście chcieli odczytać, kim on jest, co on mówi, dlaczego, do kogo. Dlaczego? Bo tylko tak się da wejść z kimś w relację. Czy ktoś z was jest w stanie tutaj mi powiedzieć, to było bardzo sympatyczne, ale gdyby jakaś pani tu stoi i powiedziała, ojcze Adamie, kocham cię. To było bardzo sympatyczne. Tylko, że droga pani, ja bym ci nigdy nie uwierzył. Dlaczego? Bo mnie nie znasz. Bo nie wiesz, kim jestem. Bo nie wiesz, co kochasz. Co chciałabyś kochać. Co robimy z Bogiem zazwyczaj? Stajemy przed Bogiem, kocham cię. I oczywiście, że On jest godny wszelkiej miłości. To jest zdanie, które trzeba Mu po prostu gadać nieustannie. Ale bądźmy w tym prawdziwi. Jeśli chcemy Mu naprawdę powiedzieć kocham Cię, to powiedzmy Mu znając Go. Bo da się kochać tylko kogoś, kogo się zna. Dobra, bo przedłużam już. Ta pierwsza część. Bardzo was proszę, żebyście spróbowali takiej modlitwy. Znaczy, siedzenia z Jezusem z Ewangelii i zadawania sobie pytania, z kim masz do czynienia. Kto to jest? Jaki on jest? Tu się zaczyna wchodzenie w bardzo indywidualną relację z Bogiem. Koniec części pierwszej.